Minął rok, od kiedy życie Inny Kobryn wywróciło się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest gotowa ruszyć dalej i zostawić za sobą trudne przeżycia, poznaje mężczyznę, na którego czekała. Daje jej poczucie bezpieczeństwa, nie ma przed nią tajemnic i sprawia, że Inna po raz kolejny wierzy w lepszą przyszłość. Remigiusz Mróz. Nie ufaj mu. Czytają Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki.
Piłyśmy drugą butelkę, niezbyt dobrego Tempranillo, nie sprawdziwszy wcześniej nawet z tego, skąd pochodzi. Pierwsza była Rioja. Poszła dość szybko, bo Julka ani ja nie miałyśmy zamiaru tej nocy sobie odmawiać. Ja i tak byłam chronicznie bezrobotna, moja siostra zaczynała pracę w salonie dopiero po południu. Uwagi klientów z pewnością nie ujdzie, że ma za sobą dobrze zakropioną noc, ale bynajmniej się tym nie przejmowała. Od kilku godzin obracałyśmy między sobą dwa tematy, nie mogąc dojść do niczego konkretnego. Mimo to próbowałyśmy. Trzeba porozmawiać z ludźmi z jego celi, rzuciła Julia, dolewając nam. Mogli im coś przekazać. Powoli zamieszałam winem w kieliszku, ale kiedy go uniosłam, nawet nie powąchałam przed napiciem się. Zawada już z nimi gadała, odparłam. Jeden twierdzi, że Rafał by się nie zabił, reszta milczy. Ale może wiedzą, co chciał ci powiedzieć? Przecież to nie przypadek, że akurat przed śmiercią, na pewno nie przypadek, ucięłam. Ale nikt nic nie wie. Albo nie chce tego powiedzieć prawniczce. Musisz się z nimi spotkać, albo chociaż z tym jednym, który twierdzi, że to nie samobójstwo. Westchnęłam głęboko i odstawiłam kieliszek. Brałam coraz większe łyki, z każdym kolejnym tracąc poczucie kontroli nad tym, co robię. Już w momencie, kiedy zobaczyłam minę Igi Zawady, wiedziałam, że stało się coś, po czym szybko się nie pozbieram. Ostatnie dwa tygodnie były koszmarem, a ten dzień nową odsłoną horroru, na który nie byłam gotowa. Powrót do domu był surrealistycznym przeżyciem. Nic z tego nie pamiętałam. Liczyłam na to, że tutaj sytuacja się zmieni, ale zamiast pokoju zastałam strefę wojny. Gracjana nie było, miał nocować u jakiegoś znajomego. To w zupełności wystarczało do oceny tego, co się wydarzyło. Musisz dojść do prawdy, odezwała się Julia. Zmierzyłam ją krytycznym spojrzeniem. To nie moja rola.
A czyja?
A bo ja wiem. Odparłam nieco ostrzej niż zamierzałam. Może służb więziennych? Może śledczych? Mnie nic do tego.
Tak po prostu?
Tak po prostu. I nie jesteś nawet minimalnie ciekawa, co sprawiło, że ktoś zabił twojego męża? Na moment przed tym, jak chciał ci przekazać coś ważnego? Potrząsnęłam głową, nie chcąc wdawać się w dość oczywistą i zaprawioną alkoholem wymianę zdań. Oni wszystko ustalą. Rzuciłam tylko. Jasne, bo słyną z tego, że wyjaśniają takie rzeczy. Westchnęłam cicho i dopiłam wino. Nie wiem, co się z nim działo, od kiedy trafił za kratki. Powiedziałam stanowczo. Nie mam pojęcia, kto ani dlaczego dybał tam na jego życie. Mogę się jednak domyślać, że miało to coś wspólnego z mafijnymi porachunkami, nie sądzisz? Tak, ale był tam przez cały rok. Mogło się wydarzyć mnóstwo rzeczy. O tym mówię. Rzeczy, z którymi nie chcę mieć nic wspólnego, dokończyłam myśl. A jeśli ktoś zobaczy mnie tam, rozmawiającą z jego kumplami, to efekt będzie dokładnie odwrotny. Mimo wszystko, odezwała się nagle moja siostra.
Co?
Rzuciłam, nie obracając się. Będziesz tam bezpieczna. A takie spotkanie można zorganizować tak, żeby inni cię nawet nie widzieli. Julka, powinnaś się spotkać z tym więźniem, ucięła, a ja z tą całą Rogucką. Z ulgą przyjęłam fakt, że zmieniła temat. Zakorkowałam butelkę, a potem wróciłam do stołu, uznając, że przynajmniej na jakiś czas wystarczy nam wina. Nawet nie wiesz, czy to ona wysłała te wiadomości. Zauważyłam. Wiem.
Niby skąd?
Kobieca intuicja.
Która nie istnieje.
Ty tak twierdzisz. ja i nauka, a to już całkiem potężny duet, odparłam. Intuicja to tylko wypadkowa doświadczenia, podświadomego rozpoznawania wzorców i ich interpretacji. Pabst wrócił do mieszkania, kiedy Julka była w pracy. Rozmawiali wcześniej przez telefon, wyjaśnili sobie pewnie wszystko, co było do przegadania, czyli właściwie niewiele. Jak na moje oko, nie było to nic, co mogłoby poważnie zagrozić ich najważniejszym życiowym planom. Gracjan był chyba w jeszcze większym nieładzie niż zwykle, choć gdybym nie stwierdziła tego naocznie, raczej bym nie uwierzyła. Czasem miałam wrażenie, że wybrał przyszłość malarską tylko po to, by móc się zapuszczać. Musiałam jednak mu oddać, że należał do tych ludzi, którzy potrafili to robić. Coś w jego niechlujnym wyglądzie pociągało i sprawiało, że nie myślało się o nim w kategoriach lenistwa, ale kontestowania mody i wszędobylskiego nacisku na wygląd.
Jak się czujesz? Zapytał od razu, kiedy wszedł do mieszkania.
Mniej więcej jak Magda Gessler w dworcowym barze. Czyli? Widzę cały ogrom roboty, ale nie mam zamiaru jej wykonywać.
Gracjan odstawił torbę sportową pod ścianę, a potem spojrzał na mnie z uniesionymi brwiami, nie bardzo wiedząc, co mam na myśli.
Westchnęłam cicho, a potem skinęłam głową w kierunku drzwi.
Wybieramy się gdzieś? Zapytał.
Do parku. Nasiedziałam się tu wystarczająco długo, oznajmiłam. Nie drążył, a temat tej rzekomo czekającej mnie roboty podjął dopiero, kiedy znaleźliśmy ławkę w okolicach niewielkiego amfiteatru. Usiadłam, a potem niepewnie się rozejrzałam. Wciąż nie było mi łatwo, a Pabst zdawał się to odnotować. Mimo to nie zagaił, przynajmniej nie na ten temat.
To skąd ta Magda Gessler? Odezwał się.
Stąd, że wygooglałam twoją kochankę. Gracjan skrzywił się, słysząc to określenie. Byłą kochankę? Poprawiłam się.
Niewiele to zmienia.
Świetnie, że to przyznajesz. Ale trzeba było o tym pomyśleć, zanim się do niej dobrałeś.
Pabst odwrócił głowę w kierunku kobiety z wózkiem, która właśnie zmierzała w stronę jednego ze stolików obok. Miałam nadzieję, że usiądzie na tyle daleko, bym nie musiała przejmować się, że ktoś przysłuchuje się naszej rozmowie.
I co w związku z tym twoim googlaniem? Odezwał się Gracjan.
Oprócz tego, że narobiło mi sporo problemów z narzeczoną?
W podszyciu tej myśli było coś więcej niż tylko to konkretne wyszukiwanie. Oboje wiedzieliśmy, że te problemy są znacznie poważniejsze.
Wiedziałeś, że zaginęła? Rzuciłam.
Wciąż był ode mnie odwrócony, więc nie mogłam zobaczyć jego twarzy. Nawet się nie poruszył. A mnie trudno było stwierdzić, czy jest w szoku, czy może po prostu zastanawia się, jak zareagować.
O czym ty mówisz? Spytał w końcu na mnie patrząc, jak zaginęła.
Wyobraź sobie, że w dokładnie taki sam sposób, jak inne zaginione osoby. Pewnego dnia zniknęła. Wydawał się realnie zdziwiony.
Ale jednego dnia ktoś jest, drugiego go nie ma.
Kobryn, dobra. Rzuciłam, uświadamiając sobie, że zaczynam radzić sobie ze wszystkimi otaczającymi mnie problemami poprzez wznoszenie wokół siebie muru z ironii i sarkazmu. Ale może nie był to najgorszy odruch obronny?
Kiedy to się stało?
Spytał Gracjan. 5 lat temu. Przesunął ręką po rozwichrzonych włosach i wbił wzrok przed siebie.
Nic nie wiedziałeś? Dodałam. A wyglądam, jakbym wiedział?
Na moment oboje zamilkliśmy. On patrzył w jakiś abstrakcyjny punkt przed sobą. Ja wpatrywałam się w niego. Starałam się przesądzić, czy nie mija się z prawdą. Mimo, że tak naprawdę nie miałam powodu, by mu nie ufać. Poczułam ukłucie winy, ale szybko złożyłam swoją ostrożność na karb wszystkich przeżyć, których w życiu doświadczyłam. Nie mogłam bezgranicznie wierzyć nikomu, nawet Pabstowi.
Był to fragment audiobooka Nie ufaj mu, Remigiusza Mroza. Czytali Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki i Grzegorz Damięcki. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Czwarta Strona, audioteka.pl oraz Polskie Radio Białystok.